Chwila dla reportera.
Na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczął się Nordic Focus Festival, czyli Święto Kultury Nordyckiej. Wykład otwierający wydarzenie poprowadziła Nina Witoszek, profesor historii kultury z Uniwersytetu w Oslo oraz autorka książki Najlepszy kraj na świecie. Jest to napisana z dużą dawką ironii analiza norweskiego społeczeństwa i dominującego w tym państwie reżimu dobroci. O tym, czy Norwegia to kraj szczęśliwych leniuchów i farciarzy, rozmawiał z autorką Jakub Ruźniak.
Nazywam się Nina Witoszek, jestem historykiem kultury z Uniwersytetu w Oslo, ale zajmuję się też fikcją. Ja mam wrażenie, że jako naukowiec też się trochę zajmuję fikcją, bo każdy naukowiec powinien być dobrym pisarzem i ćwiczyć pióro. Mieszkam w Norwegii od 2000 roku. Mieszkałam na początku bardzo niechętnie, uciekłam do Oksfordu, ale wróciłam, tak jak Per Gynt w dramacie Ibsena. Wraca do Solveig, tak ja wróciłam do Norwegii, gdzie w tej chwili się zagnieździłam. No i I'm going native.
Czyli Norwegia to jest pani dom, ale czy określiłaby pani, że Norwegia to jest tak jak mówi tytuł pani książki, że to jest najlepszy kraj na świecie?
Tytuł jest ironiczny, oczywiście, i powinien tam być znak zapytania, ale dla zmylenia przeciwnika stwierdziłam, że ten znak zapytania będzie właśnie sugerował jednak tą ironię, więc niech się czytelnik domyśli, jak przeczyta i zobaczy, co mam do powiedzenia na temat Norwegów, a mam dużo do powiedzenia dobrego, ale też mam dużo do powiedzenia krytycznych uwag. Także to jest książka, która ma być w jakiś sposób pamfletem raczej, czyli to jest książka ustawiona pamfletycznie, a pamflet, jak wiemy, w pamflecie jest pewnego rodzaju wolność krytyki i wolność przesady, a ja lubię przesadę, bo przesada ma to do siebie, że ustawia rzeczy na ostrzu noża.
Ale właśnie, to Norwegowie uważają trochę siebie za najlepszy kraj na świecie, prawda?
No niestety tak. I z tym właśnie trzeba walczyć, dlatego że ja jestem przeciwko megalomanii narodowej, ale faktem jest, że Norwegowie mają jeden wielki romans, to jest romans z Norwegią. Polacy mają też romans z Polską, ale ten romans jest strasznie męczeński. On jest strasznie, powiedziałabym, usiany konfliktami, kolizjami i niesnaskami i, czy ja wiem, obrzucaniem się błotem i wylaniem pomyi na przeciwnika i tak dalej. Natomiast ten romans norweski jest, powiedziałabym, czysty i dość niewinny. Norwegowie są naprawdę zakochani w sobie.
Ale czy to wynika trochę z takiego właśnie fartu losu, który im się trafił, z tego mitu Askeladena, o którym pani trochę też tam pisze w książce?
Wynika z tego, że to jest kraj, któremu się udało, że to jest kraj, który miał szczęście historyczne, uniknął wielkich traum i zderzeń, i zapaści, które przeżywała Polska. I Norwegowie są tego świadomi. To znaczy Norwegowie są świadomi, że im się po prostu udało, że zostali obdarzeni ogromnym bogactwem narodowym, jakim jest nafta. I z tą naftą, powiedziałabym, dość dobrze się obeszli, dlatego że podzielili ją równo między wszystkich obywateli. To jest też również kraj, który, pana pytanie jest ciekawe, bo to jest kraj, który ma trochę nieczyste sumienie z tego powodu, że są tacy bogaci, tacy szczęśliwi, tacy zakochani w Norwegii. Więc próbują pomagać innym, tym potrzebującym, żeby, powiedziałam, umorzyć swoje wyrzuty sumienia, bo to są jednak protestanci, prawda? Luteranie, a luteranie chorują na nieczyste sumienie. No, czy oni zasłużyli rzeczywiście na tak wielkie bogactwo i na tak wielkie szczęście?
Nie zapracowali na nie.
No, nie zapracowali na nie. I tu jest efekt Askeladena, bo jak wiemy, Askeladen to jest leniuch. Askeladen to jest bohater narodowy wszystkich Norwegów, czyli postać z baśni ludowych, i ta postać to jest jakby trochę antybohater. To jest, powiedziałabym, norweski odpowiednik amerykańskiego Supermana. W Ameryce mamy, prawda, Superman, mamy Spiderman, mamy Iron Man i tak dalej. Ci wszystkich samotnych bohaterów, którzy ratują świat i Amerykę od klęski albo od apokalipsy. A w Norwegii mamy tego leniucha, który jest skromny, który jest pokorny, któremu na niczym nie zależy, któremu wszystko zwisa, który się nie wysila, ale który lubi medytować, lubi się zatrzymać przy strumyku i posłuchać to, co strumyk ma mu do powiedzenia. Czyli mamy tego bohatera, który ma jakby taki hotline do natury. No i ta natura podpowiada Askeladenowi, co ma robić, żeby rozwiązywać swoje problemy. Mamy tutaj bohatera, który uprawia partnerstwo z naturą i pomaga cały czas słabszym. No i to są jakby cechy tego kodu norweskiego, który pozwolił Norwegom na to, że zrobili rzeczy mądre. Zrobili rzeczy, które nie wymagały wiele wysiłku, ale wymagały mądrości i ekologicznego zarządzania zasobami. Ja mam wrażenie, że to jest jedno z największych osiągnięć tego kraju.
Mówi pani trochę o tym Askeladenie, o tej dobroci. Norwegia dzieli się tym dobrem. Tak. Czy można powiedzieć, że ona trochę norwegizuje świat przez tę swoją dobroć?
Tak, to znaczy ja mam to samo pytanie i ja zadałam to pytanie mojemu mężowi, który jest Norwegiem kiedyś. I pytam się, czy wy macie imperialne zapędy i czy norwegizujecie świat? A na to mój mąż powiedział coś takiego. Oczywiście, że mamy takie zapędy imperialne, ale to jest taki błogi imperializm, imperializm szczęśliwości, dlatego że on wynika z naszego pragmatyzmu, bo myśmy stwierdzili, że gdyby wszystkie kraje były takie jak Norwegia, no to byłby pokój na świecie i nie byłoby konfliktów i byłoby fajnie. No nam chodzi o to, żeby było fajnie, czyli ten eksport dobroci i to norwegizowanie wynika z naszego egoizmu, to znaczy z naszego pragmatyzmu. My chcemy, żeby wszyscy byli tacy jak my i wtedy będzie fajnie na świecie.
A jest fajnie?
Nie jest fajnie na świecie, bo niestety świat ucieka od Norwegii. No. Norwegia to jest anomalia. W ogóle Skandynawia to jest anomalia, jak wiemy. Może jeszcze Holandia, może Holandię dołączyć, czy Szwajcarię. Ale Anglia na przykład już jest kompletną klęską, prawda? I stacza się po równi pochyłej. Francja ma jakieś takie zapędy napoleońskie, które się wielu ludziom nie podobają. Czyli mamy ten dość ciekawy zakątek w Europie, który przechował wartości, najważniejsze wartości europejskie. Powiedziałabym, kraj, który nie należy do Europy, jest najbardziej europejski, jak mówię w swojej książce. To jest paradoks Norwegii. W tym sensie, że kultywuje pokój, kultywuje racjonalne rozwiązywanie problemów, wiarę w postęp, wiarę w dobroć człowieka. No i takie sekularyzowane wartości chrześcijańskie, które polegają na braterstwie, na solidarności i na równości. I to próbują Norwedzy realizować. To jest właśnie ironiczne, że kraj, który nie chce przystąpić do Unii Europejskiej, uosabia te wartości, o których marzą kraje Unii Europejskiej. I to jest dość interesujące.
Jeszcze chciałem się trochę o inny wątek zapytać, którego nie ma w pani książce, a który mnie trochę osobiście interesuje. Chodzi mi mianowicie o sytuację mniejszości etnicznej, czyli o Samów, Lapłańczyków. Czy ten reżim dobroci można też odnieść do sytuacji tej mniejszości etnicznej, która była też trochę norwegizowana i wypleniana była ich kultura, też z zamiarem, żeby było im lepiej. Czy pani to tak by też może porównała?
Tak, trudno to porównywać, dlatego że to norwegizowanie, powiedzmy, ludzi z północy, czyli Samów, odbywało się w innym czasie, w innych warunkach, kiedy jeszcze Europa wierzyła w, powiedziałam, taki dość wulgarny darwinizm. Czyli to była dyskryminacja. To nie była norwegizacja polegająca na misji, powiedzmy, czy na nauczaniu, ale to była czysta dyskryminacja i tępienie języka, powiedziałam, tej ludności pierwotnej na północy i traktowanie ich jako niższej rasy. W tej chwili mamy zupełnie inne czasy i jak wiemy, Samowie mają swój własny parlament, mają swoją własną kulturę, która jest obiektem kultu. W ogóle jest być seksy, być w tej chwili być samem. Ma się więcej praw niż Norwedzy. Na przykład jak pan jest samem i pan się upije, to może pan zatrzymać samochód w środku drogi i blokować cały ruch przez całą noc. Przyjdzie policja i chce pana zabrać do więzienia, a pan mówi, przepraszam bardzo, jestem samem. W mojej tradycji nie ma więzienia, nie wolno nas zamykać do więzienia, bo my po prostu jesteśmy jak zwierzęta, nie wolno nas zamykać do więzienia, bo my od razu pomrzemy. No i policja puszcza pana wolno. Czyli po prostu od dyskryminacji do nadmiaru praw. To jest taka dość ciekawa droga i bardzo wielu Norwegów, którzy mieszkają w tej chwili na północy, się obraża na tego typu odwrotną dyskryminację w tej chwili. To znaczy Norwegowie są dyskryminowani, a Samowie są traktowani na specjalnych prawach. I to są nowe czasy, to są nowe układy i nowe instytucje.
A Samowie pewnie znowu cały czas uważają, że są dalej dyskryminowani.
Wie pan co, to już się trochę zmieniło jednak, bo ja mam wrażenie, że oni nabrali pewności siebie. Jest bardzo dużo na przykład świetnych muzyków, artystów, którzy reprezentują reprezentują kulturę Samów, te ich przeboje są rozchwytywane przez Norwegów, to znaczy to się wszystko wyrównało w tej chwili. Ja mam wrażenie, że ludzie z północy traktowani są zupełnie inaczej niż byli w latach 60. czy 70. To nie są już podludzie, to są już równorzędni partnerzy w tej chwili. To mogę powiedzieć z ręką na sercu, dlatego że znam Nilsa Gaupa, który zrobił parę filmów, znam Annę Boyn, która śpiewa ballady, także znam tych właśnie Samów, którzy mieszkają w Norwegii i uważają się w tej chwili za Samów Norwegów.
Chwila dla reportera.